Fluorochinolony to syntetyczne chemioterapeutyki, pochodna kwasu nalidyksowego o szerokim bakteriobójczym spektrum. Obecny na polskim rynku od lat głównie jako preparaty cyprofloksacyny, a od kilku lat także jako tzw. fluorochinolony oddechowe, czyli moksyfloksacyna i lewofloksacyna. Wiele wskazuje na to, że ich popularność może zostać zachwiana przez nowe doniesienia o działaniach niepożądanych, które spowodowały, że EMA, czyli European Medicines Agency, oraz MEHRA, czyli brytyjskie Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, nałożyło, można powiedzieć, radykalne ograniczenia wobec ich zastosowania, o których jako lekarze POZ musimy wiedzieć. Słuchasz podcastu Jak pracować w POZ, jedynego takiego miejsca w sieci, w którym poznasz całą prawdę bez ściemy na temat codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej. Nazywam się Jacek Bójko i od lat wspieram kolejne roczniki lekarzy POZ, dzieląc się wiedzą i pokazując, jak lepiej i bardziej świadomie opiekować się pacjentami. Żaden temat nie jest dla mnie zbyt błahy, a pytanie zbyt banalne. Zagadnienia kliniczne, papierologia w POZ, cała prawda o szczepieniach czy diagnostyka bez tajemnic to tylko niektóre tematy, które przybliżę Ci w kolejnych odcinkach. Wspólnie przebrniemy przez zawiłości procedur medycznych i przekonamy się, jak to wygląda w praktyce. Chcesz poznać tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej? Zapraszam serdecznie. Niedawno miałem przyjemność obejrzenia bardzo fajnego kursu o nazwie Racjonalna antybiotykoterapia w praktyce lekarza POZ autorstwa profesor Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat, specjalistki mikrobiologii lekarskiej. Jest to kurs nagrany wspólnie z portalem Remedium, z którym także miałem przyjemność współpracować. Stąd zaciekawił mnie właśnie ten kurs, dlatego że zahacza, no, technicznie rzecz biorąc, też o tematy, którymi ja się zajmuję, czyli właśnie antybiotykoterapia, ochrona przed antybiotykoopornością i ogólnie rzecz biorąc jakość w leczeniu infekcji. I właśnie w tym kursie pani profesor wspominała wielokrotnie odnośnie nasilonych działań niepożądanych fluorochinolonów. I tak stwierdziłem, że może doczytam coś więcej. Pamiętam sprzed lat ogłoszenia, informacje w polskiej prasie branżowej, że fluorochinolony zdają się częściej powodować uszkodzenia ścięgien, zwłaszcza u młodych, aktywnych fizycznie osób, młodych, takich 400-letnich, jak pamiętam, czyli młodych, bo to w moim wieku, głównie w postaci pęknięcia ścięgna Achillesa. To zapamiętałem, natomiast reszta jakoś tak nie za bardzo miałem z tym styczność w polskiej prasie branżowej. No więc obejrzawszy ten kurs, do którego link znajdziecie w opisie tego podcastu, pomyślałem, że zgłębię ten temat i przedstawię go Wam troszkę bliżej. Zachęcam więc do posłuchania. Jeśli spodoba Ci się moja twórczość, to zapraszam serdecznie na stronę www.jacekbujko.pl przez uotwarte, gdzie znajdziesz linki do wszystkich moich aktywności, takich jak kursy szkoleniowe. Zacząłbym, myślę, od przedstawienia tak chronologicznie, jak właśnie MEHRA informowała brytyjską korporację zawodową właśnie o tych nowych zagrożeniach, działaniach niepożądanych płynących ze stosowania fluorochinolonów. Nie jest to coś, co pamiętam, żeby było w Polsce podobnie przedstawiane. Wciąż przewodnika antybiotykoterapii wielokrotnie znajdziemy cyprofloksacyny, chociażby jako antybiotyk pierwszego wyboru w niektórych schorzeniach, zwłaszcza infekcjach dróg moczowych. Ale pamiętam na przykład, jak moksyfloksacyna została wprowadzona na polski rynek, że to stał się być taki trendy antybiotyk. Często był reklamowany, często był przepisywany. Często jak lekarze chcieli się poleczyć czymś mocnym, to brali właśnie moksyfloksacynę i to był taki nowy lek. Wszystkie leki, które wielokrotnie wprowadzano podczas mojej kariery, to jakby były takie czasy świetności. Przyszło, poszło. Być może z semaglutydem też tak będzie, ale wszystko wskazuje na to, że semaglutyd na tyle fantastycznie wszedł w ludzkie potrzeby farmakoterapii, że chyba nie będzie miał takiego wzlotu i upadku, chyba że nagle się okaże, że wywołuje nowotwory. To chyba takie coś musiałoby się stać. No i teraz, na stronie gov.uk pojawiło się w 2018 informacja o tym, że ogólnie stosowane i wziewne fluorochinolony dają mały wzrost ryzyka tętniaka aorty oraz rozwarstwienia aorty. No i zaczęto tutaj właśnie informować o tym, że jest tutaj jakiś mały wzrost ryzyka, zwłaszcza u starszych osób, w związku z czym należałoby dokładnie, ostrożnie zważyć tutaj stosunek korzyści do ryzyka, ryzyka i dopiero po takim rozważeniu przepisywać fluorochinolony u osób, które mają ryzyko tętniaka aorty albo jej rozwarstwienia. Zalecano, żeby za każdym razem, gdy przepisuje się fluorochinolony, zbadać wywiad rodzinny, czy ktoś miał choroby tętniakowate, czy ktoś ma schorzenia związane ze zwiększonym ryzykiem tętniaka aorty lub rozwarstwienia aorty, lub czy ktoś ma rozpoznane na przykład wady łącznotkankowe, tak jak na przykład syndrom Marfana. Nie jest to takie rzadkie, no bo trzeba też pamiętać, że zjawiskiem, które zwiększa ryzyko tętniaka aorty czy rozwarstwienia aorty, jest też nadciśnienie lub po prostu miażdżyca. No i tak to mniej więcej wtedy wyszło, że zalecono, że jeśli jest ktoś starszy, kto ma ryzyko, to należy tego raczej unikać, a jeżeli ktoś to stosuje, to gdyby nagle się pojawił jakby dość ciężki ból brzucha, klatki piersiowej lub pleców, no to należy, że tak powiem, szybko tą osobę skonsultować, najlepiej masożę generalnie rzecz biorąc. I za każdym razem tutaj pouczono, że jeśli pojawi się coś, co zwraca uwagę po fluorochinolonach, należy to zgłosić w systemie tak zwanego Yellow Card Website, czyli takiego ichniego systemu do właśnie zgłaszania działań niepożądanych. Natomiast tak, żeby ubrać to w pewne liczby, no to trzeba byłoby sobie porównać, jak to wygląda. I tutaj jest kilka badań, które wtedy przytaczano jako argument właśnie za ostrożniejszym stosowaniem fluorochinolonów. Mianowicie do 2 miesięcy od zastosowania ogólnych preparatów fluorochinolonów stwierdzono wzrost ryzyka, no właśnie, tętniaków aorty. W jednym z badań kanadyjskich u pacjentów 65-letnich i starszych stwierdzono, że względny wzrost ryzyka jest no trzykrotny. Czyli częstość takich dolegliwości, częstość rozwarstwienia aorty, częstość tętniaka, no to było tam 1,3 na 1000 osobolat u osób, które nie używają fluorochinolonów, a 3,5 na 1000 osobolat u pacjentów, którzy no właśnie używają te fluorochinolony. Czyli no ryzyko bezwzględne nie takie znowu wielkie, ale no ryzyko względne no trzykrotne. Także uznano, że jest to poważna rzecz. Dosyć dużo osób okazało się, że jakby to rzadkie powikłanie ma. Teraz minęło trochę czasu, nastał rok 2019, konkretnie w marcu. Mehra opublikowało kolejne zalecenia, mianowicie nowe ograniczenia i środki ostrożności związane z rzadkimi doniesieniami o poważnych, upośledzających, prawdopodobnie długotrwałych lub nieodwracalnych działaniach ubocznych właśnie fluorochinolonów związanych z układem kostno-szkieletowym oraz układem nerwowym. Zalecono, żeby terapia fluorochinolonami została zaprzestana przy pierwszych już objawach działań niepożądanych, wliczając w to takie zjawiska jak ból ścięgien czy pojawiający się nowy stan zapalny, no właśnie ścięgien układu kostno-szkieletowego. Teraz, jakie jeszcze objawy miały budzić no właśnie niepokój lekarza w przypadku pacjenta stosującego fluorochinolony? Mianowicie dolegliwości takie jak stany zapalne ścięgien, pęknięcia ścięgien, to właśnie to pęknięcie ścięgna Achillesa, o którym wspominałem, że ja kojarzę z przeszłości, nowe bóle mięśni, osłabienia mięśni, bóle stawów, obrzęki stawów, no i też neuropatia obwodowa oraz różnego rodzaju zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Wtedy właśnie należało się skontaktować z lekarzem od razu, no i generalnie rzecz biorąc zaprzestać terapii jak najszybciej. I zalecano także, żeby nie stosować fluorochinolonów na nieciężkie lub samoograniczące się infekcje, a zwłaszcza infekcje niebakteryjne. W przypadku dolegliwości łagodnych lub umiarkowanych, takich jak ostre zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, o ile inne antybiotyki nie były jakoś szczególnie przeciwwskazane, no to należało unikać fluorochinolonów. Idąc dalej, zalecono także, aby ciprofloksacyna i lewofloksacyna nie były już więcej przepisywane w niepowikłanym zapaleniu pęcherza, chyba że inne popularnie zalecane antybiotyki byłyby uznane za niewłaściwe. Co więcej, poszerzono te środki ostrożności wobec osób starszych i tutaj w przypadku osób 60-letnich już należało zachować szczególną ostrożność, a także wszystkich tych, którzy mają upośledzenie pracy nerek, przeszczepy, no a to akurat, że tak powiem, to i tak trzeba zachować ostrożność, dlatego że te osoby były w grupie większego ryzyka uszkodzenia ścięgien. Kolejną rzeczą było to, że zwracano szczególną uwagę na to, by nie stosować kortykosteroidów razem z fluorochinolonami, dlatego że wspólne stosowanie może nasilać działania niepożądane fluorochinolonów, takie właśnie jak zapalenie ścięgien, czy właśnie pęknięcia dużych ścięgien. No i teraz, żeby nie było, że wtedy stwierdzono, że w ogóle nie wolno, no to uznano, że jakby sytuacje, w których inne antybiotyki są jakby niewskazane czy nieodpowiednie, no to takie, kiedy fluorochinolony są lekiem któregoś wyboru, czyli nie są lekiem pierwszego wyboru. Jeśli antybiotyki pierwszego wyboru są przeciwwskazane z uwagi na przykład na natychmiastową alergię lub z innego powodu są przeciwwskazane, albo jeżeli antybiotyki pierwszego wyboru po prostu zawiodły, nie przyniosły poprawy. Dopiero wtedy można było sięgnąć po fluorochinolony, czyli no jakby wypadły fluorochinolony jako leki pierwszego wyboru. Minął kolejny rok, mamy rok 2020, grudzień 2020 roku, czyli już w tym momencie rozszalał się COVID wszędzie i świat wygląda zupełnie inaczej i MEHRA wydało kolejne zalecenie, mianowicie o tym, że w przypadku osób, które mają ryzyko wad zastawkowych, no to należy wybierać inne antybiotyki niż fluorochinolony, dlatego że mogą nasilać właśnie te wady zastawkowe. I teraz tak, tutaj opierając się na tym, że stosowane ogólnie fluorochinolony oraz wziewne, chociaż szczerze powiedziawszy w Polsce to nie kojarzy, że stosujemy wziewne fluorochinolony, mają względne ryzyko dwukrotnie częstszego działania niepożądanego właśnie wpływu na zastawki serca niż porównanie na przykład do amoksycyliny czy azytromycyny. Uznano więc, że fluorochinolony powinny być używane wyłącznie po bardzo ostrożnej ocenie kosztów, ryzyk i korzyści, no i zwłaszcza u pacjentów, którzy mają wrodzoną wadę serca, wadę zastawkową lub ogólnie jakąś wcześniejszą wadę zastawkową serca. Także u pacjentów, którzy mają chorobę tkanki łącznej, takie na przykład jak syndrom Marfana czy Ehlersa-Danlosa, oraz pacjenci, którzy mają inne czynniki ryzyka, którym no, jakby może dojść do pogłębienia wady zastawkowej, takie na przykład nadciśnienie, czyli no, dosyć częsta sprawa. Zalecano, żeby w przypadku, kiedy pacjent, który otrzymał fluorochinolony, zaczął odczuwać no, jakby duszności, zwłaszcza leżąc płasko w łóżku, obrzęk nóg, stóp, brzucha lub jakieś nowe kłatanie serca, no szukał pilnie konsultacji lekarskiej, by zaprzestano terapii fluorochinolonami. No i teraz kolejna ciekawostka. W marcu 2023 roku opublikowano, który jest datowany na 31 maja 2022 roku, mianowicie jest to tak zwany Freedom of Information Request związany z alertami odnośnie bezpieczeństwa leków. Akurat ten dotyczył fluorochinolonów oraz makrolidów. I tutaj osoba odpowiedzialna za Customer Experience Center wylistowała różnego rodzaju ostrzeżenia związane z fluorochinolonami i makrolidami. Tu akurat w tym momencie skupimy się na fluorochinolonach. I tutaj, proszę bardzo, już w 2008 roku informowano o tym, że norfloksacyna ma już ograniczone zastosowanie w infekcjach dróg moczowych. W 2011 roku informowano o zagrażających życiu hepatotoksycznych reakcjach po moksyfloksacynie. W 2014 roku pewne wskazania do zastosowania lewofloksacyny zostały ograniczone. No i właśnie 18-19 rok, no to te rzeczy, o których powiedziałem. Czyli no technicznie rzecz biorąc, już 16 lat temu pojawiały się informacje o tym, że fluorochinolony może nie są takie super ekstra. Natomiast no, oczywiście potrzebuje antybiotyków. Każdy antybiotyk, który mamy, jest na wagę złota. No, naturalnie są pewne ryzyka, ale jednak no, korzyści oceniamy jako lekarze i niejednokrotnie było to dla nas zbawienne, że te fluorochinolony mamy. Natomiast no właśnie zobaczcie, jaka jest historia. Ja no, do dzisiaj pamiętam właśnie, jak moksyfloksacyna i lewofloksacyna, czyli fluorochinolony oddechowe weszły, były mocno reklamowane i były często stosowane, a to nagle się okazuje, że no, już wcześniej, parę lat przed premierą ich w Polsce, były informacje o no, właśnie poważnych działaniach niepożądanych. Okej, okay. No i mamy znowu 2023 rok. Znów Mehra informuje, że przypominają wszystkim healthcare professionals, że przepisywanie fluorochinolonów no, powinno zawsze być poprzedzone dokładną, ostrożną analizą korzyści i ryzyk, żeby nie przepisać fluorochinolonów na nieciężkie lub samoograniczające się infekcje, nie przepisywać na umiarkowane infekcje, no chyba, że inne antybiotyki no naprawdę się nie da i że należy fluorochinolony jakby skończyć podawać przy pierwszych objawach jakichkolwiek działań niepożądanych. I tutaj właśnie pojawił się nawet taki dosyć duży list od British Generic Manufacturers Association, tak zwany Direct Healthcare Professional Communication, czyli to tak jakby, jak w Polsce czasem na przykład w systemach dokumentacji my się dostajemy taką informację z inspektoratu farmaceutycznego. No właśnie, reminder on restrictions of use. I tu właśnie wszystkie floksacyny, czyli no nie tylko Mehra, ale właśnie to stowarzyszenie twórców generyków, jakby to tak tu przetłumaczyć, no tych firm biotechnologicznych, wspólnie z Mehra, EMA przypominają, że generalnie rzecz biorąc, no fluorochinolony trzeba bardzo uważać, mają poważne działanie niepożądane, nie stosować ich na no, nieciężkie rzeczy, nie stosować ich w łagodnych rzeczach i nie używać ich też właśnie do zapobiegania biegunki podróżnych, ani także w leczeniu nawracających infekcji dolnych dróg moczowych. I jakby tego wszystkiego było mało, no to znów 2023 rok pojawiają się informacje, że fluorochinolony zwiększają ryzyko reakcji psychiatrycznych, tak jak depresja, czy epizody psychotyczne mogą prowadzić do myśli samobójczych lub prób samobójczych, stąd stosując fluorochinolony należy informować pacjentów o takim ryzyku. Także nie wiem, czy zwracaliście na to uwagę, albo czy zdarzyło wam się informować pacjentów, którym przepisuje się cyprofloksacyny na ostre odmienniczkowe zapalenie nerek, o tym, że cyprofloksacyna może powodować zmiany nastroju, niepokojące myśli, myśli o samobójstwie lub samouszkodzeniu. No, dla mnie to poniekąd była, no może nie tyle nowość, no jakby to wiadomo, no różnie leki mogą działać, ale no nie było to jakby typowo dla mnie związane z fluorochinolonami. Co więcej, no fluorochinolony nie tylko zaostrzają zaburzenia psychiatryczne u osób, które zmagają się z problemami zdrowia psychicznego, ale także mogą wywoływać je u osób, których nie mają. Także, co jeszcze właśnie tutaj ciekawe, zaleca się, by medycy zalecali pacjentom, którzy stosują fluorochinolony, by powiedzieć swoim przyjaciołom i rodzinie o tym, że takie leki się stosuje i że mogą mieć rzadkie działanie uboczne natury psychiatrycznej i jeżeli to otoczenie zauważy niepokojące zaburzenia zdrowia psychicznego tego pacjenta biorącego fluorochinolony, powinni się zgłosić do lekarza. O ile w przypadku SSRI stosowanych w leczeniu zaburzeń lękowych czy zaburzeń nastroju, to jest no, dosyć jakby podstawowa rzecz, że informujemy to o tym, no to nie wiem, ilu urologów informuje o tym pacjentów leczonych fluorochinolonami. No i mamy teraz rok 2024, 22 stycznia, pojawia się informacja z Mehra, mianowicie o tym, że fluorochinolony mogą teraz być przepisywane tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli inne zalecane antybiotyki są niestosowne, więc to de facto fluorochinolony wypadają w ogóle z zastosowania jako antybiotyki pierwszego rzutu. Co to znaczy? To znaczy, że jest oporność na inne antybiotyki pierwszego wyboru. To znaczy, że jest przeciwwskazanie do zastosowania innych antybiotyków pierwszego wyboru danego pacjenta, na przykład alergia natychmiastowa na penicylinę, załóżmy, lub jeżeli antybiotyki pierwszego wyboru, które zostały zastosowane, spowodowały działanie niepożądane, które wymagały zaprzestania terapii lub po prostu przestały działać. No i tak podsumowując, można sobie zadać pytanie, no dobrze, no jakby to są ważne antybiotyki, potrzebujemy tych antybiotyków, natomiast jak często zdarzają się te poważne działania niepożądane? No i tu właśnie Mehra zaznacza, że stosowane ogólnie fluorochinolony mają ryzyko poważnych, upośledzających zdrowie długotrwałych lub potencjalnie nieodwracalnych działań niepożądanych w częstości między 1 do 10 osób na każde 10 tysięcy stosujących fluorochinolony. Czy to dużo, czy to mało? No, Zależy, no bo nie wiem, ilu pacjentów chciałoby brać fluorochinolony na, no nie wiem, no infekcji dróg moczowych, gdyby się im powiedziało, że mają szansę 1 na 1000, że po prostu pękną ścięgna Achillesa albo dojdzie do rozwarstwienia aorty i potencjalnie śmierci. No, słaba sprawa generalnie rzecz biorąc. Naturalnie profil bezpieczeństwa antybiotyków beta-laktamowych czy innych jest znacznie, znacznie lepszy. Co więcej, działanie niepożądane w postaci uszkodzeń ścięgien po fluorochinolonach może się pojawiać zarówno w okresie 48 godzin od rozpoczęcia terapii, jak i efekty tych działań niepożądanych mogą być rozciągnięte nawet na kilka miesięcy. I niestety nie ma żadnego sposobu, żeby te działania niepożądane leczyć. W tym ostatnim zaleceniu w 22 stycznia 2024 MEHRA wydało press release, gdzie właśnie informuje o tych nowych obostrzeniach dla fluorochinolonów. Informowano w nim, że jakby to był bardzo dokładny proces, że analizowano wszystkie działania zgłoszone z tego systemu Yellow Card, konsultowano się także z Commission on Human Medicines, co jest, zakładam, brytyjskim odpowiednikiem jakiejś ogólnej komisji, nie wiem. W każdym razie zebrano dosyć dużo informacji. No, szacuje się, że rokrocznie w Unii Europejskiej podaje się tam z 30 milionów dawek fluorochinolonów, także no, dosyć często stosowany lek. No i tutaj zabrała głos pani doktor Alison Cave, czyli Chief Safety Officer z MEHRA, mówiąc, że no, bezpieczeństwo pacjenta to jest nasz najważniejszy priorytet. Analizowano doświadczenia pacjentów, analizowano działania niepożądane, sprawdzano, w jakim celu przepisywano te antybiotyki, które się okazywały często łagodnym lub umiarkowanymi infekcjami, więc no, jakby zdają sobie sprawę z tego, jaki efekt ma to, że poniekąd wycofuje się z zastosowania pierwszego rzutu bardzo ważny i często stosowany antybiotyk. Dlatego no, jakby rozumieją to, bezpieczeństwo pacjenta jest dla nich najważniejsze, no i właśnie informują o tym, że to się fluorochinolony powinno przepisać tylko wtedy, jeżeli naprawdę nie ma innego wyjścia i powinno się je zaprzestawać, jak tylko pojawi się jakikolwiek objaw poważnego działania niepożądanego. Dr. Cave no, zaznaczała, że pacjenci stosujący fluorochinolony powinni naprawdę dokładnie zapoznać się z ulotką i działaniami niepożądanymi i jakby wypatrywać ich i przy pierwszych objawach kontaktować się po prostu z lekarzem. A lekarz z kolei powinien zgłosić to do odpowiednich organów, właśnie w tym Yellow Card. No ale dobrze, no jakby, żeby nie było aż tak dramatycznie, to jedno ze źródeł, które bardzo lubię, właśnie nazywa się Red Whale, to jest taki właśnie miejsce szkoleniowe, portal edukacyjny dla lekarzy rodzinnych z Anglii, który bardzo lubię, dlatego że między innymi szczyci się tym, że nie bierze finansowania z firm farmaceutycznych. Zakładam, że no tak, jakby te obostrzenia odnośnie fluorochinolonów są aktualnie bardzo daleko idące, natomiast no, jest jeden taki jakby wyjątek, w którym no, fluorochinolony pozostają lekiem pierwszego wyboru i o którym myślimy najpierw, że tak powiem, bardzo ciepło i stosujemy go, że tak powiem, z większym rozpędem. I jest to ostre zapalenie gruczołu krokowego, czyli ostre zapalenie stercza. No i tutaj można powiedzieć, że no dobra, no nie jest to taka łagodna choroba, więc jakby to wszystko wpisuje się w te obostrzenia MEHRA, o których wspomnieliśmy. No jest to rzadka choroba, potencjalnie bardzo poważna. Jest to infekcja bakteryjna, która no wymaga leczenia antybiotykami i związana jest z infekcją układu moczowego. Może trwać wiele tygodni. Stąd no, jakby to nie wpisuje się w to, że fluorochinolony no, w tym wypadku nie są stosowane błaho. No, przecież to jest poważna infekcja. Dlatego jeżeli mamy osobę z prostatą, która nagle rozwija gorączkę, objawy dróg moczowych takie jak częstomocz, dyskomfort przy dawaniu moczu, czy objawy zatrzymania moczu z bólem członka, bólem odcinka kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, ból przy wypróżnianiu się, czy ból przy wytrysku, no to trzeba myśleć właśnie o zapaleniu prostaty, zbadać osobę przez odbyt, wtedy najczęściej prostata jest tkliwa, bolesna, obrzęknięta i można wtedy powiedzieć właśnie, że to jest takie aktualnie typowe, główne zastosowanie dla fluorochinolonów. A dlaczego natomiast? Dlaczego dla fluorochinolonów? Głównie dlatego, że bardzo wiele antybiotyków bardzo słabo penetruje gruczoł krokowy. Natomiast fluorochinolony w miarę łatwo uzyskują stężenia terapeutyczne właśnie w tym gruczole. Co prawda toprim jest alternatywą, no ale fluorochinolony mają szerszy zakres, jeśli chodzi o patogeny, które wywołują zapalenie prostaty, stąd właśnie są lekiem pierwszego wyboru w tym momencie. Także moi drodzy, dzięki ślicznie za wysłuchanie mojego materiału o ciekawej historii fluorochinolonów, o tym jak medycyna uczy się, co robić z nową wiedzą dotyczącą leków, tak jak wiele leków wcześniej. Nie każdy lek ma kilkudziesięcioletnią historię. Czasem się okazuje, że to, co dawało nam dużą nadzieję, czym wiązaliśmy duże plany, nagle się okazuje, że jednak jak się zastosuje kilkadziesiąt milionów dawek i zbierze informacje, co się dzieje, to pojawiają się informacje o szkodliwości. Dowiedzieliśmy się więc, że fluorochinolony teraz nie powinny być lekiem pierwszego wyboru. Praktycznie w żadnej infekcji poza bakteryjnym zapaleniem prostaty. Dowiedzieliśmy się o tym, że trzeba uważać na różnego rodzaju dolegliwości kostno-szkieletowe oraz psychiatryczne, wliczając w to myśli samobójcze. Mówiliśmy też o tym, że fluorochinolony jak najbardziej mogą być zastosowane, jeżeli antybiotyki pierwszego wyboru są przeciwwskazane, nieskuteczne lub z jakiegoś innego powodu nie mogą być zastosowane. Ciekawi mnie bardzo, jak na to patrzysz, jak to wpływa na twoją praktykę lekarską. Z mojego punktu widzenia jest to bardzo ważna informacja, o której się chyba mało mówi w Polsce, dlatego że powiem szczerze, że mam wrażenie, że w infekcjach dróg moczowych, zwłaszcza u mężczyzn, to wiąże się to prawie jednoznacznie, infekcja dróg moczowych u mężczyzn z ciprofloksacyną zazwyczaj. Także jest to coś do przemyślenia. Chętnie poznam twoje uwagi. Co ty sądzisz o tym? Czy trafiłaś na takie informacje odnośnie profilu bezpieczeństwa fluorochinolonów. No i jak zawsze, jeśli podoba ci się moja twórczość, to zapraszam serdecznie na moją stronę www.jacekbujko.pl przez U otwarte. Tam znajdziesz wszystkie linki do moich aktywności, takie jak kursy szkoleniowe czy YouTube. I oczywiście, jeśli podobał ci się ten materiał, wyślij go komuś, kto mógłby skorzystać z wiedzy odnośnie tego, jak przepisać fluorochinolony. I jeśli możesz, wystaw mi jakąś opinię w internecie. Będę bardzo wdzięczny. Do usłyszenia!